Witamy Was serdecznie w kolejnym magazynie Tenis Club. I tak jak żeśmy zapowiedzieli, tak jak właściwie można powiedzieć Wojtek Piela nas zapowiedział jako dyżurny w social mediach, dzisiaj rozmawiamy o tenisie. Ale
po to tu jesteśmy.
Tak, ale będziemy rozmawiali o wartości marketingowej Igi Świątek i jej ostatniego sukcesu. Taki sobie wymyśliliśmy temat. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, Artur. No,
wymyślaliśmy go razem, więc sądzę, że nie jest taki głupi.
No, a ponieważ już mamy pierwsze głosy z Twittera, najbardziej mi się podobało, jak jeden z naszych słuchaczy się zapytał, dlaczego Iga reklamuje same japońskie marki. I muszę powiedzieć, zbił mnie z tropu, bo nie przypominam sobie, żeby Red Bull się sprzedał do Japonii, ale...
No Red Bull może się nie sprzedał do Japonii, ale weźmy pod uwagę, że akurat relacje z Japonią zawsze mieliśmy bardzo przyzwoite, nawet w czasie II wojny światowej przecież sympatia do Polski w Japonii nie zginęła. Do dzisiaj przecież bardzo, bardzo lubią Chopina. Przypomnę fankę, którą miała swego czasu Agnieszka Radwańska, kiedy jeszcze grała. No przecież dziewczyna z Japonii ubzdurała sobie, że musi poznać swoją właśnie idolkę. I chce grać tak jak ona. I mając to chyba lat 14 czy 15 wybrała się do Niemiec na turniej. No. Jakieś związki polsko-japońskie, no są, no nie oszukujmy się.
Ja to bym sięgał nawet i pierwszej wojny światowej, ale...
No ja, można nawet jeszcze sięgnąć
jeszcze głębiej.
Ale... Poza 1905 wojnę rosyjsko-japońską bym się nie posuwał, ale to też jest dobry punkt zaczepienia. No, ale... Przepraszam, rosyjsko-japońską, dobrze powiedziałem?
Tak, a co powiedziałeś?
Polsko-japońską. Rosyjsko-japońską.
Ale rzeczywiście te kontakty są i takie najświeższe kontakty, to cały czas mówimy też o tym regularnie, o, no nie wiem, czy można to nazwać, przyjaźń, ale na pewno kumpelstwo pomiędzy Igą Świątek a Naomi Osaką, więc też te dodatkowe kontakty polsko-japońskie są i w świadku tenisowym, także... Może coś w tym jest. No.
Spojrzeliśmy 115 lat wstecz, no spójrzmy może o 5 lat do przodu. No przecież jeżeli Iga Świątek i Naomi Osaka będą zbierały co roku wspólnie 3-4 wielkich szlemów, to na pewno z tego coś fajnego się zrodzi.
No to pamiętajcie, Artur to powiedział, dzisiaj jest który? 20 października 2020 roku. Ja muszę powiedzieć, też taką mam cichą nadzieję, że to są akurat te dwie dziewczyny, które będą dominowały w najbliższych latach w kobiecym turze.
I tak jak tamci trzej u mężczyzn, raz na dwa lata będą dopuszczały kogoś innego tego tortu. Tak.
Do tortu, tak. Także... To tego sobie życzmy, tak?
Nie wiem, jak to jest po japońsku, ale nie widzę przeciwwskazań.
No właśnie, po japońsku też za dużo nie umiem, więc też nie powiem. Ale słuchajcie, no dobra, bo to my to sobie możemy tak...
No tak, ale to nie, no to ma sens, to ma sens, bo przecież jeżeli tak się stanie, jak mówimy, to wyobraź sobie, jak ta wartość marketingowa Igi poszybuje wręcz, w kosmos.
No, Artur.
Nie myślę o filmie Kosmos.
Nie.
To by było...
Do brzegu ja bym powiedział tak, my tu sobie możemy pogadać, ale właściwie to trzeba odpytać fachowców, bo fachowcy nam mogą powiedzieć coś więcej, my sobie oczywiście jako dziennikarze możemy pospekulować, no ale...
Tak, bo jeżeli chcecie więcej, to bardziej z konkretami, to faktycznie musimy jednak zadzwonić.
Raczej trzeba pytać fachowców, także będziemy za chwilę dzwonili, będziemy mieli dziś... Dwóch gości, którzy bym powiedział...
Sprzedadzą każdego sportowca.
No ja nie wiem, czy każdego, wiesz, to jest oczywiście dobre pytanie. Możemy takie pytanie też zadać, czy każdy sportowiec jest sprzedawalny.
No, kwestia ceny, wiesz? Przecież.
Mówisz?
W kapitalizmie. No, wszystko można sprzedać, tylko ważne, żeby ktoś chciał to kupić.
No właśnie, tak.
I jeszcze za to zapłacić.
No dobrze, no zobaczymy w takim razie. O, widzisz, tutaj powoli się łączymy. Łączymy się z Adamem Pawlukiewiczem. Cześć Adamie, witam cię.
Dzień dobry, witam serdecznie.
O, super, słyszymy się. Adam Pawlukiewicz, Pentagon Research. Ja nie wiem właściwie, jak mam cię przedstawiać. Czy ty jesteś partnerem, czy jest jakieś fachowe określenie dla twojej funkcji pełnionej w tej firmie?
Ja powiedziałbym, że jestem dyrektorem dwóch działów, zarówno badań, jak i działu rozwoju, bo praktycznie rozwojem różnych nowych rzeczy w badaniach zajmuję się od początku, kiedy tutaj pracuję, bo jeżeli chodzi o marketing, jeżeli chodzi o media społecznościowe, o sport, no to wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie, i przyznam szczerze, że sam też ledwo za tym nadążam. Dlatego no, można to jakoś tak po polsku przedstawić. To znaczy staram się nadążać za trendami i jednocześnie je badać, je w jakiś sposób weryfikować.
No to w takim razie odwijamy taśmę jeszcze raz i przedstawiamy dubeltowego dyrektora z firmy Pentagon Research, Adam Pawlukiewicz. Adamie, powiedz nam, jaka jest dzisiaj wartość marketingowa Igi Świątek?
Tak,
tak z grubej rury zaczniemy.
Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Z pewnością bardzo wysoka. Z pewnością jedna z wyższych w historii polskich sportowców. Tak na dobrą sprawę, jeżeli popatrzymy na ostatnie wyniki całego polskiego sportu, nie tylko tenisa, to poza takimi rodzynkami, takimi prawdziwkami, czyli takim Lewandowskim, taką właśnie Igą Świątek, czy Anitą Włodarczyk, czy z Marzliku. Nie ma jakichś takich wytworów, które powodowałyby takiego jakiegoś logicznego programu, które powodowałyby, że my moglibyśmy wszystkich tak racjonalnie sobie ocenić i wycenić, że na przykład ten to kosztuje tyle, tamten to kosztuje tyle, a ta tyle. To są bardzo wyjątkowe przypadki. To są przypadki ciężkiej pracy sportowej, która jakby buduje wartość takich zawodników. I dużo jest zależne od dyscypliny. Jeżeli chodzi o samą Igę, no to tutaj trzeba wziąć pod uwagę taki nagle mocny wystrzał, takie coś, co spowodowało, że cały świat tenisowy zaczął się nią interesować. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo wy reprezentujecie jako dziennikarze, jako środowisko ciekawą dyscyplinę. Mianowicie chodzi o to, że w tenisie to te kontrakty reklamowe to nie jest nic wielkiego. Błędem jest to, że niektórzy tak bardzo nimi żyją, koncentrują się na nich i co ciekawe, takie błędy nawet są popełniane w Polsce u tych takich topowych tenisistów. Nie mówię teraz o Idze Świątek. I jest mnóstwo chętnych firm, mnóstwo firm państwowych, prywatnych, które chcą zainwestować w talenty, ale one sprawdzają sobie to wszystko. One weryfikują, przychodzą do nas i pytają się tak, to lepiej w tego czy w, to, czy w tamtą? I wtedy trzeba to wszystko, właśnie jeżeli chodzi o sprawdzenie mediowe, ile było pozytywnych publikacji, negatywnych. To nie jest taki proces, że można powiedzieć, że Świątek jest warta 2 czy 3 miliony rocznie za taki czy inny sponsoring, bo to by było coś zwariowanego. To jest złożony proces, w którym jeżeli już ktoś podejmuje tak dużą inwestycję, to on ma to sprawdzone z wielu różnych poziomów, o to nawet tak można byłoby nazwać. I wartość jest bardzo wysoka, ale pytanie, kto ma monopol na tę wiedzę, bo nie ma takiego monopolu. To znaczy, o, to też będzie ciekawe. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli jest centrum Warszawy i tam są jakieś wolne działki do kupienia, prawda? No, głośnych wiele spraw. To tam nie ma ceny z metra kwadratowego, że na przykład metr kwadratowy w centrum stolicy kosztuje powiedzmy 10 tysięcy złotych.
Tabliczki nie stoją z ceną, rzeczywiście.
Tabliczki nie stoją. Nie stoją z ceną, nie ma tam napisane, że proszę tyle zapłacić, to panu sprzedamy. To jest wtedy dobro rzadkie. Czyli coś takiego, że przychodzi pan, który chce kupić taką działkę i mówi, ja daję 10 milionów. I teraz, czy to jest cena rynkowa, czy nie? No nie, to jest po prostu taki strzał. I albo ten właściciel tej działki to zaakceptuje, albo powie, nie, to ja poczekam, aż przyjdzie ktoś i da mi 15 milionów. I to jest dokładnie to samo w przypadku takich sportowców, którzy tak nagle wystrzelą, jak Iga, tak wystrzelili. I pytanie jest, ile jest takich firm, które są gotowe współpracować ze sportowcem w Polsce?
No właśnie.
Ja sobie to przeanalizowałem właśnie przed naszą audycją. Tak sobie myślę, w czym my jesteśmy mocni jako polskie firmy? I to ja myślę,
w górnictwie.
Że jest około 200 firm. Spokojnie.
200? O, to nie, to super. To muszę powiedzieć, to bym...
To może my się załapiemy.
Ale to no musisz jeszcze Artur turniej wygrać jakiś.
A mogę najpierw mieć sponsora, a potem wygrać?
Spokojnie. Proszę?
Czy ja mogę najpierw mieć sponsora, a potem dopiero wygrać?
No to wie pan, kto tak zrobił? Tak zrobił Adam Małysz.
No.
Bo on, zanim miał te wielkie zwycięstwa, to nikt już teraz tego nie pamięta. To był taki menedżer, który pracował w firmie Red Bull.
No, Austriak.
On, Austriak, słynny. Tak dokładnie, jest. Słynny Austriak. Eddie Federer?
Eddie Federer, tak.
Nie powiedziałem jakieś głupoty?
Nie, wszystko się zgadza.
Więc był Eddie Federer, który temu małyszkowi, jak ja to tak mówię często, bo ja ze studentami, jak rozmawiam, to tak mówię, dał pieniądze, zanim był sukces. Oczywiście to się wszystko pięknie złożyło, tamten nagle wystrzelił w tym 2000 i 2001 roku i zaczął wygrywać. Natomiast no, są też takie przypadki, ale wracając do Iggy. W Polsce jest spokojnie 200 firm, które stać na to, żeby z takim wielkim, ogromnym potencjałem, jakim dysponuje Iga, współpracować. Nie są to tylko spółki Skarbu Państwa, bo są to firmy spożywcze, których jest mnóstwo. Są to firmy, ja mówię w skali nawet globalnej, bo jeżeli się popatrzy na polskich producentów żywności przetworzonej, no to oni są prawie w każdym kraju na świecie. Na przykład Maspek z Wadowice, to jest ogromna firma. Są firmy odzieżowe, technologiczne, gdzie Polacy też...
No dobra, Adamie,
Poczekaj, o to chciałem zapytać, czy w tym konkretnym przypadku, kiedy mówimy o sportowcach padają nazwiska, czy nie należałoby jednak tutaj rozróżnić rynku krajowego i międzynarodowego, no bo umówmy się, że jeżeli spojrzymy na taką, na tą sławę globalną, że tak to określę, no to w zasadzie tylko Iga Świątek i Robert Lewandowski są znani pod każdą szerokością i długością geograficzną, no bo no, nikt mi nie wmówi, że Kamil Stoch będzie równie popularny w Australii jak w Austrii, czy Bartosz Marzlik w krajach, w których owszem na motorach się jeździ, ale no niekoniecznie do koła bieżni.
Mm-hmm.
Więc ten potencjał marketingowy, patrząc na Igę Świątek, może być zupełnie odwrotnie. Przecież można sobie wyobrazić, że Iga do końca kariery, jeżeli nie będzie żadnego meczu Pucharu Federacji w Polsce, to na przed polską publicznością już nigdy nie zagra, bo nie mamy turnieju.
No to jest właśnie to, co powiedziałem wcześniej, że to jest taki diament, który się pojawił w tenisie, nie wiadomo skąd. No, wiadomo, tak, z ciężkiej pracy między innymi jej taty, tak, że po prostu człowieka, który oddał jej życie.
Ale ja pytam w tym kontekście, czy dla Igi Świątek nie należy szukać raczej właśnie sponsorów globalnych, zagranicznych, takich no, międzynarodowych, którzy, bo przecież ona jest identyfikowana, znana i wszędzie, tak mówię, gdziekolwiek włączyć telewizor, tam wiedzą, kto to jest Świątek.
No. Tak, ale to, wie pan co, to jest bardzo duża konkurencja. To znaczy takich, z całym szacunkiem, ale takich ig na świecie to jest wiele. To jest na razie...
No może pierwszy... takich, które wygrały turniej Wielkiego Szlema, to nie jest za wiele, ale rzeczywiście dziewczyn w wieku lat 19 o porównywalnym potencjale jest rzeczywiście no kilkadziesiąt na pewno, jak... No
przedzajmy kilka.
Sami się na tym lepiej znacie niż ja, jeżeli chodzi o tenis. Natomiast no, to jest w ten sposób, że marki globalne mają opracowane jakieś logiczne kampanie reklamowe, w których wydają pieniądze i w których poszukują nowych pieniędzy, żeby stawać się większymi firmami. I teraz, jeżeli pojawił się ktoś z takim dużym sukcesem, to Robert Lewandowski ma ten problem przecież. On tak naprawdę globalnie działa z firmą Huawei. I ona go promuje w wielu różnych krajach europejskich, on jest jej pierwszym ambasadorem, ale poza tą firmą nie ma nic takiego wielkiego, globalnego. No, ma tam takie kontrakty, te polskie, te, które wypuszczają go niejako produkty poza Polskę razem z nim, które są brandowane, ale no, tu jest kilka rzeczy. Po pierwsze, Polska to jest generalnie mały kraj w skali globalnej i w skali marketingu globalnego. Czyli już Polak na starcie ma trochę przekichane. Niestety. Druga rzecz, zwycięstwo w turnieju Roland Garros to jest wielkie osiągnięcie, ale weźcie pod uwagę jedną rzecz, że idzie przed nami wielki kryzys. Ludzie tracą pracę. W wielu firmach wydatki marketingowe to jest pierwsza rzecz, na której się tnie tak naprawdę to wszystko. I teraz ten wielki sukces musi też polegać na takim logicznym doborze partnerów, na wyszukaniu takich marek, które dadzą to, co wy powiedzieliście. Dadzą właśnie te kampanie na wiele lat, tę obecność w mediach, te dobre rzeczy, to też musi być przemyślane, no bo...
No właśnie do tego chciałem tutaj trochę nawiązać, wymieniłeś tutaj, powiedziałeś, że jest około 200 firm, wymieniłeś pewne nazwy, ale teraz jest pytanie, tak, żeby już nie wymieniać konkretnych firm polskich, które mogłyby współpracować z Igą Świątek, jest pytanie, czy taka polska firma, która na przykład jest, nie wiem... strzelam, producentem jabłek, tak? Największym w Polsce i ma olbrzymi eksport też na cały świat. Czy z jednej strony ona jest w stanie udźwignąć oczekiwania Igi Świątek finansowe, a z drugiej strony, czy Iga Świątek jako ta powiedzmy ambasadorka na świat takiej firmy będzie pasowała ze swoim wizerunkiem do promowania polskich jabłek? Ja oczywiście strzelam z tymi
jabłkami. Będzie, bo się będzie na świecie kojarzyła z Apple i to ludzie kupią.
Ale nie, no właśnie Artur, to się nie przywiązuj do tych jabłek, to weźmy cokolwiek innego, bo chodzi o to, czy ona będzie do tego pasowała, bo nie wiem, to weź ten makaron, no czy... O. No, tak, czy będzie pasowała do polskiego makaronu, tak?
A jak myślicie, panowie, panie Adamie i panie Arturze, jaka jest polska firma taka, co wam się od razu kojarzy, która też na pewno jest duża za granicą? Postrzelmy jakąkolwiek markę.
O, dobre pytanie.
No, taka, co jest nie, no, silna i
nie, no, nie, no, nie, mam, nie, nie jest, jesteśmy Finlandią, nie mamy Noki.
I nie jest spółką Skarbu Państwa, rozumiem.
I nie jest spółką Skarbu Państwa.
No więc zapadło nerwowe...
Komarch bym strzelił.
No są producenci okien na przykład, kojarzycie?
Tak, to prawda, tak.
Albo jest. Druteks, nie?
Tak, ale oni produkują, ale oni, ale to, ale, no, trudno powiedzieć, że ich odbiorcą jest detalista, prawda?
No właśnie. No to by był całkiem ciekawy strzał. Natomiast są takie firmy, dla których wydanie 5 czy 6 milionów złotych rocznie na kampanię reklamową to nie jest dużo pieniędzy, bo po prostu są to firmy z dużą skalą. One wydają 5 milionów na przykład w jednym kwartale na reklamę telewizyjną i to jest akurat, to wcale nie jest duża kwota, też żeby tak przedstawić skalę. I jeżeli, to trzeba się bardzo zastanowić, czym się Iga interesuje obecnie, co jest tak naprawdę naturalne, co będzie takim naturalną częścią w jej życiu. Mi osobiście się bardzo podoba ten kontrakt z Lexusem. Przyznam szczerze, że według mnie to jest takie bardzo premium, to jest coś, co może spowodować, że ludzie, którzy razem z Igą będą dorastali i którzy będą teraz budowali swoje kariery, to jest wieloletnia współpraca. Weźcie pod uwagę jeszcze jedną rzecz, to jest też ciekawy temat na jakąś waszą kolejną może audycję, że ta Iga za 10 lat będzie miała dopiero 29 lat. Ona będzie dalej bardzo młoda. Jeszcze długo, długo pogra.
Przeraził mnie pan, ja sobie pomyślałem, teraz ile ja będę miał za 10 lat.
No ja też właśnie.
No dobrze, ale jakby wracając do naszych baranów, no to jest pytanie, powiedziałeś 200 firm, tak? Ale czy rzeczywiście, bo ja bym musiał to jakoś zgrać wszystko razem, czyli z jednej strony to jest potencjał finansowy takiej firmy, czy jest w stanie udźwignąć to, a z drugiej strony też, czy ta firma będzie pasowała do Igi Świątek, tak? W sensie, znowu trzymajmy się już tego przysłowiowego makaronu, czy ten makaron pasuje do Igi Świątek, tak? Bo oczywiście ja bym, nie wiem, parę lat temu też nie powiedział, że Roger Federer pasuje do makaronu, a twarzą makaronu jest.
No, tak? Ale szef gra była twarzą makaronu, jest tradycja.
Jakiego makaronu? Bardzo dobrej jakości. No w polskim
sporcie było...
No tak, tak, no oczywiście. No.
W polskim sporcie było dużo w top, bo Maciej Kot reklamował na przykład karmę dla kotów i on się na to zgodził.
I, no ja pamiętam chyba taką jedną z większych w top, to jak Adam Małysz na fali swojego wielkiego sukcesu zaczął reklamować, pocztę to jeszcze okej, ale czekoladę, co było absolutnym zaprzeczeniem jakby... No, wszyscy wiedzą, że tylko ewentualnie ta bułka z bananem, tak? Ale czekolada to przecież, no, on tam grama nie mógł przytąć.
Jakby zjadł tabliczkę czekolady, to myślę, żeby się bardzo źle skończyło.
Tak, no właśnie.
No właśnie, ta autentyczność jest bardzo ważna, bo po co się takiego sportowca w ogóle angażuje? Angażuje się po to, żeby zainwestować w niego trochę pieniędzy i zwiększyć skalę swojego biznesu. Czyli żeby pozwoliło nam to... No, zobaczcie, powiem wam, to jest taki stary mój już klasyk, ja to zawsze stosuję, bo gadamy o tym Małyszu. Na pewno obaj kojarzycie, z jaką firmą Małysz skakał na kasku, prawda?
No, wiadomo. Tak, oczywiście.
Ale obaj też kojarzycie, z jaką firmą skakał na kasku Martin Schmidt.
Tak.
Tak. Mhm. No.
I teraz zobaczcie jedną rzecz. To się wydarzyło 20 lat temu, szanowni panowie, a wy dalej to pamiętacie. Jest to zakodowane w mózgu. To jest na zasadzie huśtawki emocjonalnej, bo myśmy tego Schmidta bardzo nie lubili, a Małysza bardzo kochali. Jak się dzieją takie wyjątkowe sytuacje w życiu, dla Polaka to właśnie były występy Małysza, czy Justyna Kowalczyk, reprezentacja Polski i tak dalej. I my to zapamiętaliśmy podświadomie. Prawa półkula mózgu zapamiętała sobie to, tak samo jak się kod do drzwi wejściowych zapamiętuje, tak samo jak się numer telefonu do mamy czy do taty zapamiętuje, to było to samo. I to jest właśnie potęga sportu. I to jest coś, co sportowcy muszą umieć wykorzystywać. Czy Iga to potrafi, jeszcze nie wiem, ale jeżeli się tego nauczy i jej sztab będzie to potrafił, to będzie mogła na tym zarobić duże pieniądze. I chodzi właśnie o to, żeby potrafić zrobić to tak, żeby po pierwsze było logiczne to, co pan powiedział, żeby było łatwo zapamiętywalne i żeby też dawało jakiś plus dodatkowy, kolejny dla zawodnika, bo ten Schmidt i ten Małysz, zobaczcie, oni dalej z tymi markami współpracują. Małysz jest dalej ambasadorem tego napoju energetycznego, a Schmidt jest dalej ambasadorem tej czekolady. I to ma sens. To jest coś...
No dobra, to teraz odsiewamy, okej, okay, to mamy te 200 firm, o których powiedziałeś, i odsiewamy je właśnie według tych kryteriów, tak?
A nie, ja bym tu jedno kryterium jeszcze dodał, Adam, wiesz, pozwól, bo mnie zawsze jedna rzecz nurtuje, bo jeżeli ktoś, sportowiec, no, czy aktor, nie wiem, reklamuje zegarek, reklamuje makaron, czy reklamuje coś, co każdy Kowalski pod każdą szerokością geograficzną, Smith, jakiś Kowaliow, czy każdy inny Nowak, nie mniejsze nazwisko charakterystyczne dla danego kraju, może pójść do sklepu i kupić za swoje pieniądze. A z drugiej strony mamy reklamę, no, nie, pierwsza, jaka mi przychodzi do głowy, KGHM. No przecież nikt z nas nie kupi miedzi sobie, bo po co?
No ale dlatego nie rozmawiamy o spółkach Skarbu Państwa.
Ale to nawet nie w tym, że na przeróżnie dobrze można sobie wyobrazić prywatną kopalnię.
To jest inna funkcja, bo to sponsoring sportowy ma kilkanaście funkcji z punktu widzenia naukowego, a pewnie jak się popatrzy nie tylko na naukę, ale na logikę taką praktyczną, to jest pewnie więcej. To, że KGHM coś sponsoruje, to powoduje... To, że KGHM chce się też pokazać przed innymi swoimi dużymi partnerami biznesowymi, że oni w czymś są. Takie marki jak KGHM, takie marki jak Orlen, duże firmy, nie tylko spółki Skarbu Państwa, ale duże firmy po prostu, które...
Kiedyś J&S, prawda, sponsorujący no turniej, za którym wzdychamy do dzisiaj.
No właśnie, to oni to robią po to, żeby też pokazać się inwestorom giełdowym. No KGHM swego czasu potrzebował kapitalizacji. Ja tutaj nie chcę wchodzić, bo to wiecie, to już są takie wewnętrzne bardzo szczegóły, to pewnie jest nudne dla słuchaczy, ale...
A poza tym odchodzimy od samej Igi Świątek trochę.
No ale gdyby KGHM chciał sponsorować Igę Świątek, no możemy sobie to wyobrazić, prawda? Teoretycznie przynajmniej. No,
akurat KGHM sponsorował innych polskich tenisistów.
Był sponsorem raczej... Łukasza Kubota, prawda?
I Michała Przysięcznego. To był raczej, kryterium było trochę geograficzne, że oni obaj przecież pochodzą z Dolnego Śląska, skąd no KGHM się wywodzi. Ale dobrze, bo ja bym chciał zapytać, dobra, mówiłeś o 200 firmach polskich. Jeżeli je odsiejemy według tych kryteriów, tak, no to gdzieś tam na końcu jednak chyba zostanie nam dosłownie garstka tych firm, które ewentualnie z jednej strony mogłyby podołać oczekiwaniom finansowym, no bo umówmy się, że za czapkę gruszek takiego sportowca jak Iga Świątek się dziś już nie kupuje. Z drugiej strony musi to pasować do jej wizerunku. Z trzeciej strony, no ona sama jako taka musi się też dobrze z tym czuć. No to, tak. To jaki jest potencjał tej grupy polskich, mówimy cały czas o polskich firmach, które mogłyby z IGą współpracować właśnie po tym jakby odsianiu? Mhm. Jak ty byś to ocenił?
No bo to jest to tak jak... To jest tak, że jest niby te 200, z nich trzeba było zastanowić się, ile w ogóle jest w sporcie, pewnie mniej niż połowa, może 50 firm. Potem z tych 50 trzeba odsiać te, które są gdzieś w sportach indywidualnych, bo do takich tenis można zaliczyć. Następnie trzeba byłoby zastanowić się, czy te firmy są teraz generalnie zainteresowane tym, żeby inwestować właśnie w marketing. I pewnie z tych 200... Zaraz nam się zrobi może 10, może 15, może 30, tak bym strzelał. Natomiast to w istocie jest rzeczywiście z czego wybierać.
Ale przepraszam, to jeszcze, tak, jedno, że... to jeszcze jedno sito będziemy w stanie wszystkie wymienić.
No myślę, że może aż tak to nie, ale IGA na pewno będzie miała z czego wybierać. To na 100%. Bo jest diamentem nieoszlifowanym, który teraz, tak jak z tymi nieruchomościami powiedziałem, że po prostu tutaj nie ma jakiejś ceny rynkowej i może nawet dojść do takiej sytuacji, że będzie jakaś licytacja. Ja nie wiem tego, bo ja nie uczestniczę w tych rozmowach. Natomiast no, jeżeli sprzedaje się jakieś dobro rzadkie, no to z tych programów z telewizji, tak? Bo to sport to jest odniesienie do wszystkiego, co się dzieje dookoła nas. Masz coś bardzo rzadkiego, co ludzie chcą, czyli patrz, marketerzy w innych firmach, no to dobra, ile pan na tą świątek chce dać? No tyle. A to ja dam dwa razy tyle, bo ja chcę pokazać jemu, kto tu rządzi. Może dojść do takich sytuacji. W sporcie, w Polsce wiele razy dochodziło do takich sytuacji. Właśnie przy okazji skoków narciarskich, właśnie przy okazji piłki nożnej. No pewnie jakbym się zastanowił, to kilku różnych też innych dyscyplin, ale to jest najnormalniejsze w świecie działanie na zasadzie dobra bardzo rzadkiego, jest dobro rzadkie, pojawiają się goście, pojawia się licytacja i wtedy no już koniec końców pewnie ten, który będzie miał najsilniejszy biznes, no to wygra. Oczywiście należy brać pod uwagę to, co Adam Romer powiedział, czyli czy to będzie do niej pasowało, czy żeby na pewno nie było, bo niestety, ja to mówię z dużym bólem serca, ale to się na szczęście poprawia w polskim sporcie, było wiele takich współprac, które były no kiepskie dla tych sportowców. To było takie jakby, no ale też wiecie...
No jak była jedna oferta, to się brało.
No jeszcze raz wrócę na ten tenis, bo naprawdę dobry tenisista nie potrzebuje wielu kontraktów reklamowych. Naprawdę.
No jak popatrzymy na Rogera Federera, który jest pod tym względem niedoścignionym wzorem, no to rzeczywiście liczba jego partnerów i to takich wieloletnich partnerów, no to chyba można na palcach jednej ręki wymienić tam policzyć.
No właśnie, ponieważ tak, to jest po pierwsze dużo roboty. Mało sportowców zdaje sobie sprawę z tego, że obsługa takiego kontraktu profesjonalnego, czyli liczonego w milionach złotych, to jest naprawdę trudna sprawa. Tutaj musi być wiele osób. Tak wam przedstawię, może nie na przykładzie IGI, bo to nie ma sensu tutaj, żeby do jakichś kwot się odnosić, ale na przykładzie powiedzmy innego sportowca w Polsce. Jeżeli, i to jest autentyczna sytuacja, jest duży kontrakt, 1 000 000 złotych rocznie. To jest bardzo dużo jak na polski sport. I teraz ten sportowiec dostaje te 1 000 000 złotych oczywiście brutto, czyli trzeba odliczyć VAT, podatek dochodowy. I teraz jeszcze ludzi, którzy będą nad tym kontraktem pracowali i go obsługiwali, czyli wysyłali informacje o danych marketingowych, często w niektórych kontraktach są zapisy o robieniu badań. Nie tylko Pentagon Research robi badania, od razu mówię, jest wiele firm i to bardzo dobrych, ale są takie zapisy, to za to trzeba zapłacić. Teraz ten marketingowiec musi siedzieć gdzieś, musi być zapłacone za biuro. I była taka sytuacja, to jest autentyczna rzecz z przeszłości, że z tego miliona ten sportowiec się narobił, musiał chyba z 5 razy zjeść kolację z prezesem w ciągu roku, pojechać gdzieś tam na jakieś fabryki z pracownikami mowy motywacyjnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Piękny kontrakt, ale na koniec zostawało chyba dla niego za cały rok może niecałe 100 tysięcy złotych. I ja wtedy powiedziałem, po co ty to robisz? Przecież ty w sporcie, na wyniku sportowym spokojnie więcej możesz zarobić i jeszcze być autentyczny i jeszcze robić wszystko tak jak trzeba i jeszcze mieć to pod kontrolą. A nie, bo to już było na takiej zasadzie, że dostali te pieniądze i byli z tego niezadowoleni. Bo to jest, szanowni panowie, dużo pracy.
Ale trochę mnie pan zaskoczył, bo wydawało mi się, że to jednak ta cała otoczka i sprzedawanie tego, to powinno być już po stronie tej firmy, no w końcu to jest ich biznes, no.
No tak, ale ta firma ma też wymagania, no bo to jest tak, że ona za ten milion złotych coś chce. Ona za ten milion złotych chce, żeby taki sportowiec na przykład, no to pójdźmy po kolei, że taki sportowiec musi 2 tygodnie ze swojego życia w ciągu roku wyciągnąć wyłącznie na tego sponsora. Czyli właśnie pojawić się na 3 sesjach zdjęciowych i na 1 reklamówce. Reklamówkę kręci się często 1 dzień, ale czasami 2 albo 3 dni, jeżeli jest skomplikowana. Musi pojawić się w takim i w takim wymiarze czasowym w siedzibie firmy. Strona internetowa musi być dostosowana. Często wiecie, ja mówię o jakichś bardzo podstawowych rzeczach, typu stworzenie strony internetowej, taki na dobrym poziomie, tak, jestem teraz na stronie Rogera Federera, o nim rozmawialiśmy, ona jest dobrze przygotowana, no to też musi być zrobione. To są takie podstawy podstaw. Z tego co widzę, no to Federer ma 9 marek takich dużych, z którymi współpracuje.
O, czyli jednak palce obu rąk będą potrzebne.
Ale to jest dużo. Jakby Adam miał rację, bo tenisista, to on jest akurat czołowym tenisistą na świecie. Zakładam, pewnie jakbyśmy sprawdzili Nadala, to jest duża szansa, że on ma może mniej. No bo jednak Federer to jest ten już top of the top. Ale w tej skali, to on raczej, Federer to się bardziej przygotowuje, tak mi się już przynajmniej wydaje, na koniec kariery, żeby potem być takim ambasadorem. Bardzo dobry przykład teraz wam powiem. Jerzy Dudek. Więc Jerzy Dudek 15 lat temu grał w finale Ligi Mistrzów. Mhm. I on do dzisiaj ma...
Jestem ambasadorem pewnej marki.
Kilku. I on ma największe kontrakty, jeden z największych kontraktów reklamowych w polskim sporcie. 15 lat po swoim największym sukcesie. Oby Iga Świątek, ja jej tego bardzo życzę, 15 lat po sukcesie w Roland Garros była w bardzo podobnej sytuacji jak Dudek teraz.
No dobra, to teraz powoli kończąc, bo my będziemy mieli jeszcze drugiego rozmówcę, ale no to jaka jest szansa właśnie, żeby coś takiego się zadziało? Czyli z twojej perspektywy tego dubeltowego dyrektora, jak żeśmy cię przedstawili, z jednej strony opierając się na badaniach, a z drugiej strony opierając się na twojej wiedzy fachowej, którą czerpiesz na bieżąco z tego, co się dzieje na rynku, na ile jest to realne, by Iga Świątek na przestrzeni najbliższych, nie wiem, powiedzmy, no powiedzmy sezonu, zawarła kilka kontraktów reklamowych, które wyniosą ją rzeczywiście na absolutny szczyt list no, polskich sportowców, bo to trzeba tak powiedzieć, bo na dzisiaj chyba do tego szczytu jeszcze jej trochę brakuje.
A ja jeszcze to dodam element, który prawdopodobnie, a myślę, że na pewno utrudni odpowiedź, czy powinna się z tym śpieszyć? Bo można sobie wyobrazić, że za pół roku, kiedy będzie miała za sobą jeszcze powiedzmy, ja nie mówię, że 2 tytuły, ale powiedzmy 2 półfinały Wielkiego Szlema, czyli wartość nagle nie będzie wtedy 2 razy większa i sprzedanie się, teraz mówię, to biorę to oczywiście w cudzysłów, nie byłoby pochopne w tej chwili, a nie lepiej poczekać te pół roku i wziąć 2 razy tyle.
No, to bardzo dobrze pan to powiedział. Jakby odpowiadając na pytania Adama i to doprecyzowanie. Ja uważam, że nie ma teraz pośpiechu i Iga powinna wybierać. Czasami lepiej poczekać i dobrze powybierać i dobrze się nad tym zastanowić, bo podpisanie kontraktów reklamowych to są lata do przodu. To jest tak jak z tym Małyszem i Schmidtem. Lepiej znaleźć sobie kogoś, kto jest na lata i kto jest I na dobre, i na złe, bo ja przypomnę, że Schmidt słabo zaczął skakać po tamtym sezonie i on do dzisiaj pracuje z tamtą marką. Małysz to samo. Czyli to nie tylko są potrzebni nam tacy, którzy przyjdą, ogrzeją się w naszym cieple, cieple Igi, tym jej wielkim sukcesie, a potem jak będzie, nie daj Bóg, coś gorzej, to sobie odejdą, tylko to muszą być ludzie sprawdzeni. Ludzie, z którymi się dwa obiady albo cztery obiady zjadło. To muszą być ludzie, którzy... bo to się też tak mówi, w spółkach Skarbu Państwa często się zmieniają kadry. I jeden dyrektor chciał współpracować...
To się kiedyś nazywało, że na pstrym koniu jeździ.
No, dokładnie. Czyli teraz zobaczcie na to jeszcze tak. Ten dyrektor chciał współpracować, a tamten już nie chce. I to są te historie, to są te problemy. I ja uważam, że... tak naprawdę, gdyby wszystko zależało od Igi, czyli gdyby nie było tej sytuacji wirusowej, która jest bezprecedensowa, to jest absolutny, to jest 100 lat czegoś takiego nie było, to poczekałbym. Natomiast teraz należy zobaczyć, co się w ogóle będzie działo ze sportem. Bo mi wydaje się, że to tak odchodząc trochę od tematu, ale żeby słuchacze mieli pogląd na to wszystko, szanowni państwo, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że polski sport może zbankrutować w najbliższym czasie. Różne dyscypliny, takie, które sztucznie były w pewien sposób utrzymywane właśnie za pośrednictwem różnych pieniędzy, tak, państwowych i tak dalej, i tak dalej. Teraz my potrzebujemy rzeczy ważniejszych, tak, niż sport. Ludzie potrzebują szpitali, ludzie potrzebują miejsc pracy, jakichś logicznych, to są takie ludzkie zwykłe problemy.
Ale tu, Adamie, tu cię muszę zastopować, bo rzeczywiście na ten temat moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać.
Wiem, jasne.
A chcielibyśmy jeszcze się połączyć z Tomaszem Redwanem, który też na pewno parę ciekawych rzeczy nam poda. Czyli jednym słowem, jakby nie chcesz odpowiedzieć, bo wrócę do pierwszego pytania, które padło.
Tak,
jaka jest wartość marketingowa Igi Świątek dziś, na dzień dzisiejszy, tak?
Uważam, że po Robercie Lewandowskim jest to drugi sportowiec obecnie na rynku sportowym w Polsce, jeżeli chodzi o taką wartość. Wartości nie chcę podawać, ponieważ uważam, że należałoby to sprawdzić i zweryfikować. Ja nie mam takiej wiedzy, żeby sobie, no ja coś tam mam w głowie, tak? Coś tam uważam, ale z uwagi na to, że ja raczej podchodzę tak akademicko trochę do tego wszystkiego, to należy sprawdzić i dopiero jak będzie sprawdzone, to powiedzieć, czy dwa, czy trzy, czy cztery. Czy może 5, czy może 1,5, bo to nikt tego nie wie.
Adamie, w tym momencie musimy postawić kropkę. Bardzo ci dziękuję, bo pewnie byśmy mogli jeszcze gadać długo, a jednak chcielibyśmy też dopuścić do głosu
oczywiście
innych. To jest bardzo ciekawe wszystko, co powiedziałeś. To też pewnie wymagać będzie pewnego przemyślenia.
Na pewno będziemy wracali do tego
tematu. Na pewno będziemy wracali do tego tematu, a na ten
długie zimowe wieczory.
Na ten moment ci w takim razie bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
I no cóż, dobra, to ja do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam.
A ja tam bym na 5 się zatrzymał, ja bym dał Idze dychę.
Ty byś dał Idze dychę. No dobrze, tak. No słuchaj, jak ty jesteś taki optymista, to zaraz w takim razie naszą rozmowę...
Dychę, której nie mam oczywiście.
No wiesz, to ja ci powiem tylko jedną rzecz. To jak się nie ma, to się łatwo daje, wiesz, takie mam wrażenie.
To też dałem, dałbym.
No dałbyś, no właśnie. A my wolimy się zapytać takich, co ewentualnie rzeczywiście... mają w zasięgu tą, może nie wiem, czy dychę, ale...
Ale znają takich, co mają.
Ale znają takich, co mają, tak. To teraz spróbujemy się połączyć z Tomaszem Redwanem. Tylko poczekaj, bo ja mam tutaj lekki kłopot techniczny, ale to zaraz go sobie... To zaraz to sobie rozwiążemy, żeby połączyć się z Tomaszem Redwanem, który jest... odrobinę starszy od Adama Pawlukiewicza i myślę, że będzie
od nas, ode mnie też chyba.
No, wiecie, to jak już jest starszy od Artura...
To znaczy, że już dużo widział.
To już dużo widział i w związku z powyższym może mieć trochę inne podejście do pewnych rzeczy, ale też go, że tak powiem, zaskoczymy tym pytaniem, które zadaliśmy w pierwszej kolejności Adamowi, czyli... No dobrze, łączymy się.
Cześć.
Dzień dobry, witamy Tomasza Redwana w studiu weszło FM. I w programie Magazyn Tenis Klub. Nie będziemy tutaj długo rozwijali. Jesteś absolutnym guru marketingu sportowego i człowiekiem, którego słuchamy z otwartymi ustami. Dlatego od razu zadajemy ci trudne pytanie.
Ile dałbyś Idze?
Nie, Artur to od razu oddawania. No oczywiście nie chodzi mu o wiek, tak? Bo on już tutaj szasta pieniędzmi i jemu chodzi o kontrakty reklamowe. A ja bym chciał zapytać jednak ładniej, ile warta jest marketingowo Iga Świątek na dzisiaj?
To na jedno wychodzi.
No to ja nie wiem, czy na jedno wychodzi. Dopuśćmy fachowca do głosu.
Dzień dobry, witam panów.
Witamy cię tam.
To jest pytanie z gatunku nieodpowiadalne, jako że nikt tego nie wie. Generalnie jest tak, że człowiek marketingowo jest tyle wart, ile ktoś jest w stanie za niego zapłacić. Natomiast na no pewno należałoby zrobić jakieś analizy, które by próbowały nas przybliżyć do jej realnej, takiej rzetelnej wartości. Na to pytanie można odpowiedzieć tak. Jest warta z całą pewnością bardzo dużo. Pojawia się kolejne pytanie, czy najwięcej dzisiaj w Polsce? Jeśli nie najwięcej, to na pewno jest warta podium, czyli jest w tym zakresie w pierwszej trójce. I to jest cała moja odpowiedź na pytanie. Nie pokusiłbym się o pełniejszą, a już na pewno nie pokusiłbym się o podanie jakiejkolwiek kwoty w tym zakresie.
Rozmawialiśmy przed chwilą z Adamem Pawlukiewiczem z Pentagon Research. On powiedział, że w Polsce jest około 200 firm, które mogłyby jakby...
Które stać byłoby na to, żeby...
O, tak, tak on to sformułował. Stać byłoby na współpracę z Igą Świątek. I muszę powiedzieć, że tym nas trochę zaskoczył, bo skala...
Bo nie widzimy tej kolejki.
No nie, to nie to, że nie widzimy kolejki, Artur. No może po prostu ty się źle patrzysz, no. Ale że to jest aż taka grupa, to ja się nie spodziewałem.
To po raz kolejny trudne zagadnienie, bo to nie chodzi o to, ile jest firm, które są w stanie zapłacić za współpracę z Igą Świątek, tylko chodzi o to, ile jest firm, które odniosłyby sukces i wyniosłyby
korzyść. A
jakąkolwiek wymierną korzyść ze współpracy z Igą Świątek. No bo po co na przykład współpracować z Igą Świątek producentowi opon, którego pewno też stać na to, żeby z nią współpracować, kiedy Iga Świątek i opony to raczej nie jest zbyt dobrze dobrana para. W związku z tym liczba 200 mi nic nie mówi osobiście, natomiast z całą pewnością trzeba by się było zastanowić nad tym, ile w Polsce jest firm, które byłyby w stanie przygotować strategię marketingową wykorzystującą Igę Świątek dla osiągnięcia zaplanowanych celów. To jest dobre stwierdzenie. Ile by takich firm było? No i teraz trzeba by się zastanowić nad tym, jak definiować wizerunek i kim dla konsumenta, bo nie chodzi o klienta, nie chodzi o firmę, ale dla konsumenta jest Iga Świątek. Czy ona już jest liderką opinii? Czy ludzie będą kupowali produkty przez nią reklamowane? Czy jeszcze nie? A jeśli tak, to jakie produkty? No i zagłębiamy się w materię marketingową, a bez póki co rzucania liczbą firm, które byłyby w stanie zapłacić za współpracę.
Tomku, to może nie nazwami firm, a może właśnie branżami, no bo co byś sobie wyobrażał, że jako konsument, co byś kupił pod wpływem sugestii Igi Świątek?
No to jest dobre pytanie właśnie. Ja co bym kupił?
Tak. No poza płytą Guns N' Roses.
Poza płytą Guns N' Roses, tak. Nie jestem fanem tego zespołu akurat. I to jest, widzisz Arturze, to jest absolutnie durne postawienie sprawy.
To no jak to ja, no.
Nic prywatnego do ciebie. Natomiast dlaczego ono takie jest? Otóż nie odpowiedzieliśmy sobie na razie, póki co, na pytanie, kto jest grupą docelową dla Igi Świątek. Jeżeli uważasz, że ja, nie, to pewnie się mylisz.
Nie, bo rozmawiamy z tobą, nie rozmawiamy przecież ze statystyczną nastolatką, czy powiedzmy z kimś z przedziału, nie wiem, 16-25, zwłaszcza z damą i tak dalej.
Ale ja właśnie nie wiem, czy no, to może inaczej, to może powinniśmy ci zadać pytanie, kto jest tą docelową grupą, na którą będzie oddziaływała Iga Świątek jako liderka opinii? O.
Tak jest, genialne pytanie. Wracając jeszcze do pytania Artura, które było bardzo, bardzo świdrujące, jeśli chodzi o tajemniczość. Otóż ja odpowiadam, ja nic bym nie kupił.
O. Nawet rakiety tenisowe?
To jest moja odpowiedź na to pytanie, bo dla mnie Iga Świątek jest absolutnie genialnym sportowcem, jest gwiazdą niekwestionowaną, która najjaśniej w tym momencie świeci na firmamencie polskiego sportu, ale dla mnie ona nie jest liderem opinii w żadnej dziedzinie. Nie kupię sobie rakiety, którą gra Iga, nie kupię sobie spódniczki, w której gra Iga, nie kupię sobie butów, w której gra Iga, prawda? Nie będę jeździł samochodem, który reklamuje Iga, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym najważniejszym elementem, najważniejszą rzeczą dzisiaj jest określenie potencjału marketingowego Igi Świątek. Dla kogo ona jest liderką opinii? Co powinna reklamować takiego, a żeby ludzie chcieli to kupić? I to jest główne zadanie dzisiaj wszystkich ludzi, którzy zadają sobie pytanie o przyszłość, marketingową przyszłość Igi Świątek.
A gdyby Iga stracą do ciebie...
Doskonale wiemy na przykład, na przykładzie Rogera Federera. Marki premium, prawda? No i mamy tutaj, puch, Mercedes, puch, Barilla. Uniqlo może nie, no ale...
Jura.
Ale ta Barilla, którą... Poczekaj, ta Barilla, którą wymieniłeś, to są najzwyklejsze makarony, no.
Nie, to są najsławniejsze makarony na świecie.
Nawet Steffi Graf reklamowała Barille przecież, prawda?
No pamiętamy
Intermediolan Barille miał na koszulkach, tak?
Roma.
A kto dzisiaj ma na kasku?
Barille.
Na kasku narciarskim?
A Michaela Schifrin.
Tak jest. A kto kiedyś miał? Tomba la bomba. I tak dalej, i tak dalej. To są strzały, prawda? To jest Jura oczywiście, jak najbardziej. No całe mnóstwo, no to jest Rolex, całe mnóstwo firm premium.
Jakiś bank,
no i teraz,
prawda?
Jest pytanie, jakie firmy powinny zacząć podchodzić, powinny zacząć się zaznajamiać z Igą Świątek? To jest podstawowe pytanie całości zagadnienia. Oczywiście może być też i tak, i bardzo prawdopodobne, że tak będzie, że nikt nie będzie sobie zadawał tego pytania, tylko nastąpi, prawda, najazd hunów, a ją rozedrą na marketingowe strzępy. Być może tak będzie.
Ja bym poszedł w zegarki albo jakąś firmę jubilerską, taką bardzo znaną, nawet międzynarodową.
Arturze, ty gdzieś mi uciekasz, wiesz?
Mówię, ja bym poszedł w zegarki albo jakąś znaną międzynarodową firmę jubilerską.
Okej, zegarki. No zegarki, jest pomysł, prawda? Jest pomysł na zegarek może sportowy, z całą pewnością. Trzeba by spróbować to jakoś skojarzyć. Pamiętamy o tym, że Rafa nadal nie grał w zegarku, a teraz gra, a że Roger nie gra w zegarku, ale w momencie zakończenia meczu szybko ten swój zegarek naciąga.
Byle przed wywiadem zdążyć, tak.
Żeby przed wywiadem zdążyć, oczywiście, no żeby to pokazać. Tak ma zapisane w kontrakcie i tu nie ma co specjalnie się nad tym pastwić ani zastanawiać.
Ale wcale tego nie robimy. Stwierdzamy fakt.
Mówisz firma kosmetyczna, tak?
Nie, jubilerska.
Ale kosmetyczna też się gdzieś przewinęła w kontekście Igi Świątek, tak, to prawda.
No owszem, no oczywiście, słuchajcie, no co jest ważne? No ważne jest w tej chwili zrobić coś takiego, bo to nie jest samopał, to nie jest mechanizm, który funkcjonuje od włączenia. Trzeba w tej chwili popracować nad tym, żeby ci wszyscy, o których myślimy, że są a klientkami przyszłymi produktów reklamowanych przez IG Świątek, żeby ją poznali. Należałoby się zastanowić nad tym, czego ona potrzebuje, tak jakbyśmy się zastanowili na przykład Otylia Jędrzejczak, szampon do włosów, prawda? To jest proste skojarzenie. Czego potrzebuje IGA? Jakiej serii kosmetyków? Pamiętajmy, że żeby nie zepsuć młodej, pięknej, kobiecej urody, należy stosować kosmetyków jak najmniej. Ta dziewczyna ma 19 lat. Teraz jest pytanie o serię dla niej. A wyroby jubilerskie? Bardzo dobre pytanie. Widział ktoś IGę w jubilerskich wyrobach? Bo ja nie kojarzę tego. Nie kojarzę. Ma coś na szyi, o ile dobrze pamiętam, bo...
Jakiś kolczyk w uchu pewnie też.
Bo to się przewija. Czy ma kolczyki, czy ma cokolwiek innego i tak dalej, i tak dalej.
No dobrze, ale wiesz, bo to jest to oczywiście, ja rozumiem twoje podejście, gdzie próbujesz nam zarysować, co powinno być zrobione, ale często między teorią a praktyką mamy spory rozjazd i to już wiele takich przykładów wśród sportowców można byłoby tu wymieniać. Czy trochę się nie obawiasz takiej sytuacji, że teraz nastąpi to, co nazwałeś najazdem Hunów, czyli po prostu będzie błyskawiczne odcinanie kuponów, czyli będziemy brali wszystko, co jest, co jest nam oferowane. I bez względu na to, czy to jest, nie wiem, makaron, jabłka, czy coś tam jeszcze innego. Czy raczej w tym wypadku przy tej skali sukcesu, jaki został osiągnięty, że tak powiem, będzie chwila refleksji i o tym mówił nasz poprzedni rozmówca, że on by zalecał teraz spokojne jakby odczekanie, żeby zobaczyć, co się tak naprawdę stanie, żeby nie brać wszystkiego jak leci.
Ja bym doprecyzował się do pytania, bo mówi, że wyliczasz rzecz, które trzeba jeszcze zrobić, te liczne analizy. Ile czasu między to powinno zająć, żeby ta analiza była solidna i dojść do wniosków takich naprawdę utwardzonych, a nie tylko przypuszczeń?
To są w tym momencie dwie kwestie. Najpierw na pytanie Adama. Czy odczekać? Oczywiście, że odczekać. Jak najbardziej. Co prawda, to nie my mamy wpływ na to, jak ona będzie działała, jaki sztab będzie działał, jak ludzie, którzy są wokół niej będą działali, bo być może oni się boją, że gdzieś to ucieknie. To z całą pewnością nie ucieknie. To wszyscy doskonale wiemy, ludzie, którzy znają się choć trochę na tenisie, że to jest ogromny potencjał sportowy. Wiemy również doskonale...
Tomku, mamy dwie minuty.
Że to jest ogromny potencjał intelektualny, że to jest ogromny potencjał wiedzy, że to jest absolutnie fantastyczny twór marketingowy. Pewno takiego w Polsce jeszcze nie było. To trzeba ocenić i to trzeba docenić. Ile będzie trwało, odpowiadając na pytanie Artura? Rok. Rok będzie, powinno trwać rok. Jako że, pamiętajcie, dzisiaj mamy październik, więc de facto budżety na rok przyszły są zamknięte. Więc dajmy sobie czas do przyszłego października, zróbmy porządną strategię, porządny budżet i podejdźmy do IGi na poważnie. Pamiętajmy również, że nie wiemy, ile turniejów wielkoszlemowych i w ogóle turniejów tenisowych w przyszłym roku się odbędzie. I to są wszystko elementy, które trzeba po prostu wziąć pod uwagę po to, żeby tego nie schrzanić.
Ale ładna puenta.
A czy to zostanie schrzanione, czy nie, to nie od nas zależy. Ja mogę tylko powiedzieć, jak to widzę. I tak właśnie to mówię. To jest absolutnie genialna dziewczyna do tego, żeby robić cudne i jeszcze w Polsce nierobione rzeczy marketingowe. I to jest ogromny skarb dla polskiego sportu, żeby pokazać, że marketing funkcjonuje i że potrafi również wykreować nie tylko genialnego sportowca, ale genialny produkt marketingowy.
Już stawiamy kropkę, ale jedno i krótka odpowiedź od ciebie. Bo to też padło w pierwszej części naszego programu. Czy IGA powinna się bardziej wiązać z polskimi firmami, czy jednak z firmami globalnymi? To ja wiem, że to w jednym zdaniu trudno odpowiedzieć, ale jak ty byś to widział? Czy bardziej lokalnie, czy jednak bardziej globalnie?
Na dziś. Ja już gdzieś w jakimś tekście powiedziałem, w związku z tym, że słyszałem już 46 prób wymówienia i nazwiska Świątek, to ja bym wykreował IGE jako IGE, co jest już robione na świecie trochę, i zdecydowanie a próbowałbym z niej uczynić produkt światowy.
I teraz już Tomek, teraz musimy rzeczywiście skończyć, bo nas za chwilę tutaj wygonią ze studia. Tak. Bardzo ci dziękujemy, to jest super ciekawe, proszę, co powiedziałeś. I też myślę, że nie po raz ostatni do ciebie dzwonimy, także będziemy zasięgali twojej opinii. Dziękujemy ci bardzo.
I do usłyszenia. Dziękuję z państwem.
Panowie, pozdrawiam serdecznie.
No my też już musimy kończyć, spotykamy się za tydzień. Za tydzień też przewidujemy ciekawego gościa, ale tym razem jednego i kobietę.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.